Tarnów pod rządami Austrii. 31 lipca 1772 roku wkroczyły wojska austriackie po raz pierwszy do Tarnowa, a 11 września tego roku ogłoszono uniwersał zbiorowy cesarzowej Marii Teresy, z którego dowiedziano się, że wolni dotychczas obywatele stali się poddanymi Austrii. Przysięgę homagialną, wierno-poddańczą, złożył obcej monarchini 29 grudnia 1773 roku magistrat tarnowski, a kapituła kollegiaty wykonała ją przez swych pełnomocników w urzędzie obwodowym w Pilźnie. Rozpoczęła się powolna, lecz stała reorganizacja urządzeń w tej rzekomo rewindykowanej przez Austrię części Polski z nadaniem jej równocześnie miana Galicja i Lodomeria. Sądzono dalej sprawy po staremu, lecz w imię cesarzowej, a apelacje wynoszono do gubernium we Lwowie. W 1774 roku Barbara księżna Sanguszkowa zrzekła się dożywocia na Tarnowie, a synowie jej Józef, Hieronim i Janusz wraz z pasierbem Januszem Aleksandrem, ostatnim ordynatem ostrogskim, podzielili dziedzictwo tak, że hrabstwo tarnowskie otrzymał Hieronim książę Sanguszko, wojewoda wołyński, który wobec zmiany rządu, stosunków i warunków bytu zaczął praktycznie z miastem przeprowadzać obrachunki. Pierwszym jego czynem było uregulowanie sprawy dochodu z gorzeń hrabstwa w ten sposób, że nie wolno nikomu w mieście szynkować innej wódki, jak tylko skarbową, w zarządzie hrabstwa wypalaną. W roku 1789 zmieniły się stosunki o tyle, że sam książę Hieronim został pierwszym dzierżawcą prawa propinacyjnego, płacąc miastu rocznie 3370 złotych reńskich od piwa i 500 florenów austriackich od wódki i miodu. Ostatnim dzierżawcą prawa propinacyjnego w Tarnowie był ojciec dzisiejszego ordynata Eustachy książę Sanguszko, od którego miasto wykupiło naprzód połowę, a potem całe prawo propinacji. Syn Marii Teresy, Józef II, zasiadłszy w 1780 roku na tronie, zajął się tak gorliwie reformami znanymi w historii jako józefińskie, że choć niektóre z nich wiele ludziom przysporzyły przykrości, znaczna część okazała się w skutkach dodatnią. Z wielu tych za dodatnie uznanych wymieniam. 1. Budowę jatek miejskich w 1779 roku w tym miejscu, gdzie była łaźnia, ulica Basztowa. 2. Spis i numeracja domów. 3. Ustanowienie pensji księży z tak zwanego funduszu religijnego uzyskanego z zabrania uposażeń z drugich beneficjów duchownych. 4. Wybudowanie, rok 1784-85, gościńca cesarskiego wzdłuż ulic Krakowska, Wałowa i Lwowska. 5. Przekazanie magistratowi tarnowskiemu sądownictwa karnego w całym obwodzie. 6. Umieszczenie w klasztorze i kościele ojców Bernardynów sądu szlacheckiego, forum nobilium, dla 7 cyrkułów obwodów: Tarnów, Rzeszów, Sanok, Dukla, Sącz, Bochnia i Myślenice, co wzmogło bardzo ruch przyjezdnych. Wreszcie 7. Nakazanie Żydom w 1788, aby przybrali sobie nazwiska, których dotychczas nie posiadali. Z tak zwanych przykrych reform najprzykrzejszymi były 1. Dekret z 26 marca 1781 roku postanawiający, że bull i rozporządzeń stolicy apostolskiej nie wolno ogłaszać bez uzyskania tak zwanego placeti regi, czyli zezwolenia politycznej władzy krajowej. 2. Kasata 44 klasztorów w Galicji. Bernardynek w Tarnowie dekretem cesarstwa z 12 stycznia 1782 roku. I 3. Zakaz chowania zwłok w podziemiach kościoła lub grzebania ich na cmentarzach kościelnych, a przy tym nakaz. Patent cesarstwa z 9 listopada 1784 roku, aby każda gmina urządziła sobie cmentarz parafialny, publiczny, za miastem. W 1790 roku, gdy zburzono mury miejskie, z których pozostawiono jedynie małe cząstki, już przez prywatnych właścicieli szkarb pobudowane, gruzem ze zwalonych murów i wałem zasypano rów, miasto otaczający. W 1793 roku ogłoszony został drugi, a w roku 1795 trzeci rozbiór Polski. Wówczas to, na mocy bulli papieża Piusa VII i dekretu cesarstwa z roku 1805, zwinięto biskupstwo tarnowskie, a katedrę tarnowską zdegradowano z kolegiaty na farę. W 1798 zniósł rząd moc obowiązującą wszystkich dawnych przywilejów Tarnowa, zachowując sobie wolność uznania i rozstrzygnięcia, które z nich na zawsze mają być usunięte, a które pozostawione, rozszerzone lub zmodyfikowane. Jest to jedyny dany w owym czasie miastu galicyjskiemu przywilej, pisany na pergaminie z wyrysowanym w tekście herbem miasta Tarnowa, na którego dalsze używanie tenże przywilej w punkcie 5 miastu temi słowy przyzwala. Fünftens. Erlauben wir der Stadt, das hier gezeichnete Wappen zu führen, nämlich im blauen Felde einen, von einem sechzeckigen, goldenen Stern überstiegenen, die Hörnen aufwärts kehrenden, silbernen halben Mond mit der ausgedrückten Umschrift. Sigillum Municipi Tarnowiensis. Czasu wojen napoleońskich, rok 1809, zajął miasto oddział wojska księstwa warszawskiego, ale wkrótce ustąpił. Natomiast nawiedzili Tarnów Moskale pod wodzą księcia Golicyna, który wyłudził od miasta znaczną rzekomo pożyczkę na cele wojenne, podczas gdy ze skarbca kościelnego zabrał mnóstwo naczyń srebrnych. Z tego, co zabrali, gdzie się dało, jeno masywny kurek braci Strzeleckiej został uratowany, a to przez zrekompensowanie wartości srebra gotówką 25 florenów austriackich. Na pamiątkę dnia tego odcięto kurowi głowę, a włożywszy do wnętrza pergamin z nazwiskami ofiarodawców, na powrót ją przyprawiono. W 1810 roku rozebrano wieżę Fary, zburzono kościół świętej Anny i świętego Ducha, zbudowano browar na Strusinie i uregulowano drogę z Zabłocia do Gumnisk. Gdy w 1831 roku zrozpaczona niewolą narodową część społeczeństwa polskiego zerwała się do walki o wolność i niepodległość, który to odruch znany jest w dziejach jako Powstanie Listopadowe 1831, brat Władysława, księcia Sanguszki, władcy Tarnowa, a panna Sławucie Roman, książę Sanguszko, poszedł wraz z innymi. Zapytany przez sędziów po zaaresztowaniu go, z jakiego powodu wziął udział w powstaniu, odrzekł szczerze: z przekonania. Odpowiedź ta spowodowała zesłanie go na Sybir, gdzie długie lata dręczony śledztwem przebywał. Wtedy matka jego, pragnąc upamiętnić i przyszłym pokoleniom przekazać bohaterską tę odpowiedź syna, który stał się chlubą jej i rodu, do herbu Lubartowiczów-Sanguszków, pogoń, dodała u wejścia do krypty w kościele sławuckim dewizę: z przekonania. W 1836 roku dokonano tu iście historycznego znaczenia transakcji, a mianowicie przehandlowano za 4000 reńskich marek krajowych folwark ubogich o powierzchni 38 morgów, 678 2/3 sążni kwadratowych ornego gruntu. Horrendum. Szmat ten ziemi przez obywatela Zabłockiego na fundusz Szpitala Świętego Ducha zapisany, znany współczesnym pod nazwą Migdałówka, wraz z całym kompleksem budynków rozciągał się od ulicy Najświętszej Marii Panny i Zabłockiej po ulicę Świętego Marcina. Burmistrzem Tarnowa był wówczas Franciszek Baldini, a syndykiem Bazylii Orlecki. Oni to obaj dokonali tej sprzedaży. Ale dlaczego pozwolił na to rząd austriacki, w każdym innym wypadku wykonujący nader ścisły nadzór nad czynnościami magistratu? Chyba dlatego, że kupującym był książę Władysław Sanguszko. W taki sam dobro miasta lekceważący sposób, posprzedawano później parcele objęte ze wszystkich stron młynówką. Smutne to, ale niestety prawdziwe i dlatego po latach, gdy Tarnowowi parceli budowlanych zabrakło, zmuszony był te same niegdyś sprzedane za 10-krotnie większe kwoty odkupywać. W roku 1833 biskup Pistek zajął się założeniem szpitala chorych i ubogich na Pogwizdowie. Nigdzie jednakże nie ma wzmianki, czy to był ów szpital Świętego Ducha tam przeniesiony. Zaś w roku 1842 powstał na mocy dokumentu podpisanego przez ówczesnego starostę w Tarnowie, Józefa Brainla von Wallerstern, szpital żydowski. Tarnów powiększony w roku 1845 przez przyłączenie sąsiednich wsi. Dnia 8 stycznia 1845 roku zawarty został między gminą miasta Tarnowa a Władysławem, księciem Sanguszką, kontrakt, na mocy którego pozwolił miastu wykupić na raty połowę dochodów tzw. propinacyjnych za 30 tysięcy złotych reńskich marek krajowych, a następnie zrzekł się za odpowiednią indemnizację władzy swej dominialnej i jurysdykcji nad wsiami dziedzicznymi: Strusina, Grabówka, Zabłocie i Terlikówka. I zezwolił, aby one jako przedmieścia przyłączone zostały do miasta, stanowiąc odtąd jedną polityczną gminę Tarnów. Kontrakt ten kończy się zastrzeżeniem, artykuł 14, by na pamiątkę tego aktu zdjęto z wieży ratuszowej herb Leliwa, a umieszczono, i to po wieczne czasy, herb książąt Lubartowiczów Sanguszków, pogoń litewska. Kontrakt ten podpisali Władysław książę Sanguszko jako inicjator, wójt Grabówki Antoni Łazarski imieniem Zabłocia Setlak, imieniem Strusiny Figacz. A gdy 7 kwietnia 1846 roku cesarz Ferdynand uwolnił te wsie od pańszczyzny, zaś 27 sierpnia 1846 roku cesarsko-królewskie namiestnictwo zaintabulowało je na rzecz Tarnowa wówczas i zarząd sądownictwa uległ zmianie, a mianowicie sędzia dominikalny Pulikowski i sędzia tabularny Artwiński akta swych urzędów oddali magistratowi rządowemu, któremu przysługiwało prawo roztrząsania spraw sądownych pierwszej instancji. Niestety, na szczęśliwie dla miasta rozszerzony Tarnów spadła zupełnie niespodzianie jak niszczący wybuch wulkanu tzw. Rabacja Chłopska, 1846 rok, której krótkie, ale straszne i krwawe trwanie skoncentrowało się prawie w Tarnowie, gdzie starosta Braindl jako główny kierownik tej rewolty chłopskiej w gmachu dzisiejszego starostwa urzędował i stąd do nie mniej niż on sam krwiożerczego szeli wysyłał rozkazy. Obawiając się wolnościowej ruchawki szlachty polskiej, jak to było w roku 1830, użyto noży rozmyślnie podpitego chłopstwa za broń do sparaliżowania tego, czego nie było, i pomordowano setki niewinnych ludzi, osieracając tysiące. Tu właśnie, gdzie obecnie kamienica numer 3 przy placu Kazimierza Wielkiego, wówczas Walterów, tu wypłacał Braindl za każdego żywo dostawionego szlachcica po 5 złotych reńskich, a za trupa po 10 złotych reńskich. I wszystkich, jak bydło zarzezane, tłoczono kupą w sieni i po piwnicach tej realności, po czym 54 zamęczonych ofiar wywieziono na cmentarz, gdzie ich we wspólnym pochowano grobie. W Księdze Zmarłych parafii tarnowskiej wklejone są dwa bardzo ważne dokumenty polityczne, a mianowicie 1, numer 1684, vom Tarnower Kreisamte. W polskim tłumaczeniu brzmi to następująco. Starnowskiego cyrkułu. Na doniesienie z 15 maja bieżącego roku liczbę 154 udziela się urzędowi parafianemu w załączeniu wykaz osób aresztowanych w czasie ostatnich wypadków lutowych 1846 roku, a w tutejszym prowizorycznym szpitalu u Kamieniobrodzkiego zmarłych, a także i tych, których rozpoznano sądownie pośród trupów 21, 22 i 23 lutego, z poleceniem, ażeby te wypadki śmierci do ksiąg zmarłych tamtejszego probostwa należycie wciągnięto. Dalsza część tego rozporządzenia dotyczy zwłok obywatela powiatu jasielskiego, Romana Kamińskiego, którego kartę zejścia ma urząd parafialny ex officio cyrkułowi tarnowskiemu zwrócić. 2. Drugi dokument opiewa. Verzeichnis der Wegen politischen Umtreibe verhafteten und im Kaminogrodzkischen Notspitale verstorbenen Individuen dann jener, die bei dem Leichen Rekognition erkannt wurden. Spis tych nazwisk zamieściły Dzieje Miasta Tarnowa, mogiła zaś, zajmująca 17 metrów kwadratowych miejsca, znajduje się po prawej stronie grobu powstańców, ale nie ma na niej ani pomnika jakiegokolwiek, ani napisu objaśniającego. Być może, że niegdyś stał tam jakiś krzyż pamiątkowy. Dziś istnieje tylko zniszczona żelazna balustrada i mała płyta z napisem Karol Kotarski. Jedna z ofiar rzezi. Koroną tej strasznej rzezi roku 1846 jest fakt, że ten w roku 1846 osławiony działacz Józef Braindl von Wallerstern figuruje na pierwszym miejscu w istniejącej dotychczas księdze obywateli honorowych miasta Tarnowa. Dla sierót po nieszczęśliwych ofiarach rabacji założyła księżna Izabela Sanguszkowa ochronkę, która do dziś pod opieką sióstr Felicjanek istnieje. Wprost przeciwieństwem wyżej opisanych zamierzeń była rewolucyjnie poczęta tak zwana Wiosna Narodów w 1848 roku. Rzecz naturalna, że w tym fakcie dziejowym miasto Tarnów czynny brało udział, że i tu zawiązała się Gwardia Narodowa i tu ogłoszono swobody obywatelskie wszystkim poddanym, gdyż 25 kwietnia 1848 roku nadał cesarz Ferdynand konstytucję, której pierwszym czynem po zebraniu się pierwszego Sejmu była uchwała zniesienia pańszczyzny, poddaństwa i serwitutów, to jest usamowolnienie włościan. Odszkodowanie, czyli tak zwana indemnizacja, wypłacaną być miała właścicielom ziemskim przez lat 40, to jest do roku 1888, i składać się miał na to kraj cały, a więc i miasto Tarnów. A gdy zajaśniała na chwilę jutrzenka swobody, postanowiło społeczeństwo tarnowskie pamięć męczenników z roku 1846 uczcić kopcem, wzniesionym na szczycie góry Świętego Marcina. Tygodnik Tarnowski z roku 1879 pod tytułem Gwiazda podaje, że myśl ta przyoblokła realne formy, zwłaszcza z chwilą, gdy wielu pokutników za rok 1846 powróciło na łono rodzin z Kufsteinu, Spielbergu, Berna, Lwowa i innych więzień austriackich. Iluminowano miasto, urządzano paradę z Gwardią Narodową. Wygrywano capstrzyki z armiami polskimi, wreszcie zawiązał się komitet, na którego czele obok amnestiowanego Ziomkowskiego, ogrodnika z Gumnisk, stanęli najpoważniejsi obywatele miasta i okolicy. Burmistrzem Tarnowa był wówczas Adolf Koszina. Od 1 października 1847 do 1850. Obok niego Pendracki, Polityński, Rutowski, Boczkowski i mnóstwo właścicieli ziemskich wraz z całą masą młodzieży szkolnej. W ogromną flaszkę włożono zwój pergaminu z opisem wypadków z roku 1846, umieszczono ją w oznaczonym na szczycie góry Świętego Marcina miejscu, a przykrywszy je ziemią, ze świeżej jeszcze wówczas mogiły poczęto sypać. Kopiec pamiątkowy ofiar z roku 1846. Konopkowie z Diamentu, Dąbscy z Wojnicza, Dzwonkowscy, Mikołaj Zyblikiewicz i Zygmunt Sawczyński, ówcześni suplenci tutejszego gimnazjum, współubiegali się w wywożeniu taczek, pod wieczór zaś wpisali się wszyscy w księgę pamiątkową, która miała być złożona w kapliczce na kopcu. Niestety rok 1849 przyniósł stan oblężenia. Robót koło kopca zakazano i wszystko spełzło na niczem. Dlatego to, jak Feniksa z popiołów budzę tę sprawę zupełnie dziś nieznaną, acz omówioną równie obszernie w numerze 13 tygodnika Pogoń z roku 1898, ażeby nie zaginęła pamięć uczciwych chęci. Około roku 1852 rozpoczęto budowę linii kolejowej Kraków-Lwów. Trasą wyznaczoną przez Tarnów, a w roku 1854 zainicjował rząd tzw. pożyczkę narodową, na którą miasto Tarnów wraz z przedmieściami subskrybowało 10 tysięcy złotych reńskich i otrzymać miało na tę sumę obligi. Ale urzędnik polityczny, nieznający stosunków miejscowych, zapisał Strusinę jako osobną gminę i wręczono jej 2000 złotych reńskich w obligacjach, które należały się Tarnowowi. Stąd wynikł długi spór z miastem, które w końcu sprawę wygrało. Już w 1862 roku dawały się uczuć pierwsze zwiastuny zapędów wolnościowych, skrystalizowane niebawem w powstaniu styczniowym w roku 1863. I znowu Tarnów, na pozór spokojnie zajmujący się brukowaniem ulic Bernardyńskiej i Katedralnej, jako też poszukiwaniem węgla kamiennego pod ulicą Seminarską, brał żywy udział w polskim rządzie narodowym i w wysyłce odzieży, broni i amunicji za kordon. Co rzecz zrozumiała, powodowało rewizje domowe, aresztowania i kary. Epoka ta pozostawiła w Tarnowie ślad nader miły, uwieczniony w zapiskach Mikołaja Wasiliewicza Berga o powstaniu narodowym z roku 1863. A mianowicie, że pod ufundowaną tu jeszcze w roku 1798 przez książąt Sanguszków kapliczką świętego Walentego zebrało się około 80 młodocianych zapaleńców, którzy za inicjatywą gimnazjalisty Jana Klinga postanowili wnieść pomoc tym, co wyruszyli na spotkanie Moskali. I stąd właśnie te dzielne dzieci tarnowskie wysłały przednią straż na zwiady. Gdy jednak przyłapana przez żandarmów austriackich grupa pokornie powróciła i nadzieja czynnego udziału w ruchu wolnościowym upadła, poprzestano na codziennym schodzeniu się przed tą kapliczką, by wymodlić powodzenie ziomków w walce o prawa narodowe. W 1862 roku wybrany został burmistrzem rządowym Józef Pendracki. Polak. Mimo że urzędowanie odbywało się w języku niemieckim, a chociaż rząd bardzo srogo karał wracających po nieudanym porywie szermierzy wolności, osadzając ich w aresztach, to jednak nie tylko sam burmistrz, będący prezesem rządu narodowego w roku 1863, ale całe społeczeństwo tarnowskie starało się ulżyć losowi nieszczęśliwych powstańców. Po dwuletnich rządach na ratuszu ustąpić musiał Pendracki więcej zaufanemu urządu Ganszerowi. Jednakże już 12 listopada 1866 roku usunięto tegoż z urzędu, powołując na nowo Józefa Pendrackiego, który był ostatnim rządowym burmistrzem w Tarnowie. Bo oto równo w 94 lata po objęciu nas w centralistyczny uścisk zaborczy wszedł Tarnów na nowe tory. Zapanował mianowicie samorząd gminny wedle ustawy z 12 sierpnia 1866 roku.